Minęła godzina 18. Tu Paryż Refi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie w niedzielę 17 września. Po wiadomościach z udziałem Agnieszki Kumor w Paryżu i Anny Rzeczyckiej w Gdyni nadamy przegląd tygodników pióra Wojciecha Sikory i rozmowę z europosłem Bogdanem Sonikiem na temat strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. W dalszej części naszej godzinnej audycji znajdą Państwo kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji oraz program Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko. Audycje realizują zaś Andrea Kunowa i technik Enguerrand. Zaczynamy od pełnego wydania dziennika. Słowa ubolewania wyrażone w sobotę przez watykańskiego sekretarza stanu najwyraźniej nie wystarczyły, aby uśmierzyć gniew wyznawców Mahometa, żądających przeprosin za papieskie deklaracje na temat islamu. Zatrwożony skalą reakcji, papież poczuł się zmuszony zabrać w tej sprawie głos osobiście.
Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański w letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, Benedykt XVI powiedział po włosku: jestem bardzo zasmucony z powodu reakcji, jakie wywołał krótki fragment mojego przemówienia na Uniwersytecie w Ratyzbonie, uznany za obraźliwy dla wrażliwości wierzących muzułmańskich, gdy tymczasem chodziło o cytat ze średniowiecznego tekstu, który w żadnym razie nie wyraża moich osobistych myśli. Wczoraj ksiądz kardynał sekretarz stanu ogłosił w związku z tym oświadczenie, w którym wyjaśnił autentyczny sens moich słów. Mam nadzieję, że uspokoi to serca i wyjaśni prawdziwy sens mojego przemówienia, które w całości było zachętą do otwartego i szczerego dialogu przy wielkim wzajemnym poszanowaniu. Takie było znaczenie przemówienia. Papież zaznaczył, że wypowie się na ten temat szerzej w czasie audiencji generalnej w przyszłą środę.
Agencje podkreślają, że nie są to jednak formalne przeprosiny, jakich domaga się część muzułmańskiego świata. Taki gest nie miałby zresztą precedensu w dziejach Watykanu. Egipskie Bractwo Muzułmańskie uznało niemniej wyjaśnienia papieża za wystarczające. Nie jest wszak wcale pewne, czy inni zareagują podobnie. Mnożą się bowiem nie tylko wrogie reakcje, ale i czyny. Najbardziej zbrodniczy czyn, o ile faktycznie, jak się podejrzewa, powiązany jest z awanturą wokół papieskich wypowiedzi, miał miejsce w Mogadiszu, stolicy Somalii, gdzie dwóch z napastników wtargnęło do szpitala matki i dziecka i zastrzeliło tam 70-letnią włoską zakonnicę. Zabity został również jej ochroniarz. Somalijski dygnitarz religijny oświadczył był w sobotę, że każdy, kto znieważa Mahometa, winien zostać uśmiercony. Na zachodnim brzegu Jordanu palestyńskie bojówki podpaliły w niedzielę dwa kościoły. Niemal całkowicie spłonęło wnętrze zabytkowego kościoła w Tulkaremie. W Teheranie wezwano na dywanik ambasadora Watykanu, aby wręczyć mu stanowczy protest przeciw papieskim deklaracjom. W Iranie w ramach protestu zamknięto w niedzielę wszystkie szkoły teologiczne, a setki seminarzystów zebrały się na wiecu w świętym mieście Kom. We Włoszech zwiększono środki bezpieczeństwa wobec pogróżek ze strony różnych grup islamskich ekstremistów, między innymi w Iraku. Tu Paryż RFI. Co najmniej 27 osób zginęło w 7 aż zamachach w Kirkuku na północy Iraku. Najwięcej ofiar, 19 zabitych, ponad 60 osób rannych, pociągnął za sobą zamach samobójczy na siedzibę Unii Patriotycznej Kurdystanu, partii prezydenta Dżalala Talabaniego. Wśród ofiar jest 6 kobiet i 2 dzieci. Kamikadze otworzył ogień do policjantów strzegących budynku, po czym w środku wysadził się w powietrze. Eksplodowały też w Kirkuku 4 samochody pułapki, w 2 spośród nich za kierownicą byli kamikadze. Równolegle siłom bezpieczeństwa w Iraku zlecono wzmocnienie ochrony świątyń chrześcijańskich w obawie przed atakami po papieskich deklaracjach na temat islamu. Siły NATO, wspierane przez armię afgańską, zakończyły w niedzielę operację Meduza, największą jak dotąd ofensywę przeciwko talibom prowadzoną od 2 września na południu Afganistanu. Udało nam się przegnać talibów z ich historycznego bastionu, jakim był dystrykt Panjwai w okolicach Kandaharu, oświadczył rzecznik ISAF-u sił międzynarodowej koalicji. Wedle gubernatora prowincji Kandahar podczas operacji z udziałem 2000 żołnierzy zabito około 500 rebeliantów, zginęło ponadto 13 cywilów. cywilów oraz 5 żołnierzy kanadyjskich i 14 brytyjskich. Talibów być może przegnano, niemniej podpisali się oni w niedzielę pod 2 zamachami samobójczymi. Jeden miał miejsce właśnie na obrzeżach Kandaharu, gdzie jadący samochodem kamikadze próbował storpedować konwój sił kanadyjskich. Zginął jeden afgański cywil, a 5 zostało rannych. Żaden z Kanadyjczyków jednak nie ucierpiał. Do drugiego zamachu doszło w Kabulu, gdzie młodociany samobójca zdetonował swój ładunek koło amerykańskiego pojazdu, raniąc 2 amerykańskich inżynierów i 2 afgańskich robotników. Siły ISAF-u, kończąc operację na południu, rozpoczęły od soboty nową wielką ofensywę na wschodzie Afganistanu pod kryptonimem Górska Furia. Jej celem ma być wykurzenie talibów z ich górskich kryjówek na pograniczu z Pakistanem. Operacje NATO przeciwko talibom potrwać mogą jeszcze 3 do 5 lat, powiedział w wywiadzie dla Channel 4 brytyjski dowódca ISAF-u generał David Richards. Szkocki prysznic w Palestynie. Prezydent autonomii Mahmud Abbas, jak informuje jego otoczenie, zamroził rozmowy z radykałami z Hamasu w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Wedle tych źródeł przyczyną tego jest stanowisko Hamasu, które z uporem odmawia uznania jakichkolwiek porozumień zawartych do tej pory z Izraelem. Przekreślić to może wedle Reutera nadzieje palestyńskich władz na przełamanie międzynarodowej izolacji i wznowienie zachodniej pomocy dla rządu autonomii zdominowanego przez Hamas. Rząd Izraela powołał w końcu w niedzielę komisję mającą przeprowadzić dochodzenie w sprawie częściowo nieudanej interwencji w Libanie i odpowiedzialności, jaką ponoszą za to władze cywilne i wojskowe. Premier Ehud Olmert, ostro krytykowany za sposób prowadzenia wojny, zdecydował się ostatecznie przyznać komisji dochodzeniowej dość szerokie kompetencje. Nie będzie to jednak komisja niezależna, jak domagało się tego tysiące manifestujących Izraelczyków. Mianowana została przez rząd, a przewodzić jej będzie emerytowany sędzia Eliahu Winograd. Dodajmy, że wedle rzecznika Cahalu armia izraelska wycofała się już z ponad 80% terytorium zajętego podczas ofensywy w południowym Libanie. Tu parę szerefi. W Szwecji odbywają się dzisiaj wybory parlamentarne. Wynik jest wysoce niepewny. Po raz pierwszy od 12 lat kraj może podziękować socjaldemokratom i wziąć wiraż na prawo. Ostatnie sondaże wróżyły przegraną premiera Gerana Perssona, dając małą przewagę centroprawicowej koalicji Fredrika Reinfeldta. Wybory regionalne odbyły się dziś w Berlinie oraz w Mecklenburgu po Morzu Zachodnim. Obserwatorzy spodziewają się upadku ostatnich lewicowych koalicji z neokomunistami, a także sukcesów skrajnej prawicy. Mieszkańcy prorosyjskiej Republiki Naddniestrzańskiej, nieuznawanej przez wspólnotę międzynarodową, głosują dziś w referendum za oderwaniem się od Mołdawii i przyłączeniem się do Rosji. Europa nie wysłała żadnego obserwatora, uważając referendum za nieprawomocne. Wynik nie budzi żadnych wątpliwości. Mieszkańcy Naddniestrza winni opowiedzieć się masowo za przyłączeniem się do Rosji. Jeśli ta ostatnia uzna rezultaty głosowania, będzie problem, jako że wkrótce po przyjęciu Rumunii nową granicą Unii będzie Mołdawia.
Niedziela 17 września ogłoszona została Światowym Dniem Solidarności z Darfurem. W wielu miastach świata odbyły się manifestacje i kampanie poparcia zmierzające do wysłania do prowincji błękitnych hełmów dla ochrony ludności cywilnej. We Francji Amnesty International wezwała do zgromadzeń w symbolicznych miejscach otwartych ze względu na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Dzień wcześniej francuski kolektyw pod nazwą Urgence Darfur ruszył z kampanią informacyjną na temat masakr w Darfurze, żądając wysłania tam sił ONZ-u. W centrum Paryża rozdawane były karty pocztowe z apelem do prezydenta Chiraca, by użył swoich wpływów w Radzie Bezpieczeństwa. W Nowym Jorku odbyły się podobne zgromadzenia w Central Parku. W Londynie przywódcy duchowni chrześcijańscy, muzułmańscy i żydowscy złożyli przed siedzibą premiera na Downing Street petycję. Premier Blair zapowiedział w sobotę, że należy w jak najszybszym czasie przygotować inicjatywę na najwyższym szczeblu, która zmusiłaby Sudan do pokojowego rozwiązania kryzysu. Dodajmy, że w Chartumie odbyła się manifestacja sprzeciwu wobec wszystkich tych działań pod hasłem Światowy Dzień Solidarności z Darfurem jest spiskiem syjonistycznym. Wojna domowa w Darfurze, rebeliantów przeciwnych rządowi w Chartumie i lojalnych wobec niego milicji arabskich oraz masakry na ludności cywilnej pochłonęły dotychczas 300 tysięcy ofiar śmiertelnych. 2,5 miliona osób zostało zmuszonych do uchodźstwa.
W wypadku czeskiego autokaru koło austriackiego miasta Schrems zginęły 4 osoby, a 38 zostało rannych. Załoga amerykańskiego promu Atlantis pożegnała się z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po tygodniowej wizycie, po czym odczepiła wahadłowiec od stacji i przymierza się do powrotu na Ziemię. Ostatni etap Vuelty, wyścigu kolarskiego dookoła Hiszpanii, wygrał Niemiec Erik Zabel, ale w końcowej klasyfikacji triumfował Kazach Aleksander Winokurow. Rozdano nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Z Gdyni telefonuje nasza wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Złote Lwy, główna nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przyznana została wczoraj dramatowi psychologicznemu Joanny i Krzysztofa Krauze, Plac Zbawiciela. Krzysztof Krauze, laureatem gdyńskiego przeglądu, został już po raz drugi. Swe pierwsze Złote Lwy otrzymał w 1999 roku za Dług. Plac Zbawiciela, quasi-dokumentalną, przejmującą historię ukazującą kryzys współczesnej polskiej rodziny, zrealizował wraz z żoną Joanną, a autorami scenariusza oprócz dwojga reżyserów byli także aktorzy występujący w filmie. Dwie aktorki, Jowita Budnik i Ewa Wencel, otrzymały za swe kreacje dwie najważniejsze nagrody aktorskie za rolę główną i drugoplanową. Plac Zbawiciela, film o winie i odkupieniu, zebrał też wiele innych nagród. Złote Lwy dla producenta, nagrodę prezesa Telewizji Polskiej, wyróżnienie za muzykę oraz nagrodę prezydenta Rzeczpospolitej za szczególną wrażliwość na problematykę społeczną. 31. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, który zbiegł się w tym roku z 40-leciem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, miał jeszcze dwóch zwycięzców. Film debiutującego w zawodzie reżysera filmowego Michała Kwiecińskiego, Statyści, jedyny obraz tegorocznego pokazu, w którym polska rzeczywistość i polska prowincja przedstawione zostały bez dramatyzmu, ale za to z ciepłym i życzliwym humorem, oraz Co słonko widziało Michała Rosy, opowieść o grupce mieszkańców Śląska zmagających się z godnością i samozaparciem z trudami codzienności. Ten ostatni film otrzymał nagrodę zagranicznych festiwali oraz wyróżnienie międzynarodowej kapituły kanału Plus dla filmu, który dzięki swym uniwersalnym walorom artystycznym ma największe szanse na dystrybucję poza granicami Polski. Warto podkreślić, że francuska stacja telewizyjna, która już po raz 12 uczestniczyła w filmowych spotkaniach w Trójmieście, była w tym roku koproducentem aż 5 z 24 obrazów zakwalifikowanych do konkursu. Za wieloletnie wspieranie polskiej kinematografii kanał Plus wyróżniony został w tym roku tytułem sponsora polskiej kultury. Z Gdyni dla redakcji Polskiej RFI mówiła Anna Rzeczycka.
A na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Wojciech Sikora.
W najnowszych tygodnikach nie ma już śladu po wakacjach. Ogórkowe tematy wyparła polityka, głównie ta wewnętrzna, w perspektywie zbliżających się wyborów prezydenckich. Kampania ruszyła, widać to już nawet z samych okładek tygodników. Le Nouvel Observateur odkrywa kosmos samozwańczej, póki co jeszcze, kandydatki socjalistycznej, jej przyjaciół, jej kontakty i metody, które pozwoliły jej tak wyraźnie zaistnieć. Ségolène Royal robi wszystko na odwrót, czytamy. Zaczęła sama samiuteńka, bez żadnego wsparcia, bez żadnego aparatu, jedynie ze swoją popularnością. Ale dzisiaj, kiedy socjalistyczni baronowie usiłują jej rzucać kłody pod nogi, Ségolène ma już cały sztab i całą siatkę rozmaitych kontaktów, którymi zarządza na swój niespodziewany jak zwykle sposób. Ale jej oryginalność nie polega na umiejętności zarządzania, lecz na sposobie, w jaki potrafi robić użytek ze swojego otoczenia i z notesu z adresami. Jest w każdym razie bardzo skuteczna. Segomaniaków jest coraz więcej, a jak twierdzi jeden z cytowanych przez tygodnik speców od marketingu, gdyby Ségolène była autem, byłby to na pewno Golf. Produkt marketingowo prawie idealny, rodzaj zwierciadła, w którym od ponad 30 lat odbijają się marzenia i oczekiwania, często sprzeczne kolejnych pokoleń. Spokojny samochód dla poczciwego ojca rodziny, zrywny model sportowy dla chuliganów z przedmieść. Przy czym jedni i drudzy mają niezachwiane zaufanie do wiarygodności swoich modeli. Stąd sukces. Ségolène Royal jest najnowszym produktem, ale wcale nie innym od poprzednich. Mamusia tyleż autorytarna, co życzliwa, jednocześnie hołdująca tradycji i akceptująca zmiany, jest lustrem, w którym każdy się może rozpoznać. Subtelna ewolucja jej zewnętrznego wizerunku wpisuje się w tę logikę. Ubierając się na biało, pozwala każdemu wybrać własny kolor. Niewątpliwie od początku swojej kariery politycznej zmieniła się, ale jak golf pozostaje uosobieniem wiarygodności, którą wzmacnia cały jej program koncentrujący się na uniwersalnych wartościach. W witrynie internetowej ostatni model golfa jest przedstawiany jednocześnie jako nowatorski i dynamiczny. Nie tylko dlatego, że ma światła przeciwmigielne pod fartuchem. Wpisuje się w całą generację golfów, podejmując tradycyjne wartości. Wystarczy zmienić tylko nazwę z golfa na Sego. L'Express z kolei zajmuje się postacią z całkowicie przeciwstawnej strony francuskiej sceny politycznej. Bomba Le Pen. To tytuł obszernego materiału, w którym redakcja zastanawia się, jak daleko zajść może ten weteran politycznych potyczek we Francji. 78-letni kandydat prawicowego Frontu Narodowego przygotowuje się do wyborów poważniej niż kiedykolwiek przedtem. Liczy na przeskoczenie Sarkoziego, wejście do drugiej tury i bezpośrednie zwarcie z lewicowym kandydatem, czy też być może kandydatką. Ale nawet gdyby nie kandydował, bo nie jest wcale pewne, czy znajdzie potrzebnych do tego 500 podpisów elektów, to i tak ciągle pozostaje mieszanką wybuchową, która może zagrozić francuskiej demokracji. Takie jest przynajmniej zdanie autora tekstu z tygodnika. Jeżeli Le Pen weźmie udział w wyborach, może osiągnąć dość wysoki wynik. Jeżeli nie weźmie, zachwieje francuską demokracją. Le Peniści używają bowiem swoich kartek wyborczych nie w nadziei, że ich lider wprowadzi się do Pałacu Elizejskiego, ale dla wyrażenia swojego niezadowolenia, złości, a nawet nienawiści. Pozostaje pytanie, jak zareagują oni w przypadku, jeśli Le Pen nie stanie do wyborów i jak, jeśli będzie kandydował, w którą stronę przechylą szalę. To nie jest pewne, ale prawdopodobne jest, że staną się języczkiem uwagi, a wybory po raz wtóry mogą stać się zakładnikiem Le Pena. Zostawmy jednak tematy wyborcze, choć wspomniane teksty to nie wszystko, co oferują nam w tym zakresie ostatnie tygodniki. Jest jeszcze sporo i o Jospenie, i o zmierzchu Chiraca, ale o tym wszystkim będziemy przecież mieli okazję czytać i mówić w najbliższych miesiącach jeszcze wielokrotnie. Pozostańmy jednak przy tygodniku L'Express, który zadaje szokujące i bulwersujące pytanie o to, gdzie się podziały rozmaite precjoza francuskiej republiki. Bo to okazuje się, że bardzo wiele z nich po prostu zniknęło. Jak czytamy, znikanie dzieł sztuki będących własnością republiki w znaczących budynkach państwowych, czy to w wyniku kradzieży lub, co jeszcze częstsze, zaniedbania, bardzo długo było tematem tabu. Od 10 lat ich inwentaryzacją zajmuje się wysoki urzędnik Izby Obrachunkowej Jean-Pierre Badi. Przewodniczy on Międzyministerialnej Komisji Kontroli Inwentarzy Magazynu Dzieł Sztuki. Jej dochodzenie przypomina śledztwo godne najlepszych powieści kryminalnych. Komisja przemierza korytarze państwowych budynków, zagląda do biur prefektów, salonów ambasad. Ośmiela się nawet wtargnąć do służbowych apartamentów wysokich funkcjonariuszy. Chodzi o to, aby zlokalizować i spisać około 180 tysięcy dzieł, obrazów, tapiserii, mebli, rzeźb czy fotografii pożyczonych państwu przez muzea francuskie czy inne instytucje. Pejzaż przedstawiany przez inspektorów przypomina spustoszenie pola bitwy. Na około 120 tysięcy spisanych już dzieł brakuje 16 698, czyli 13,8% strat. Ulatnianie się majątku narodowego doprowadziło już do blisko 500 skarg wniesionych, jak pisze L'Express, bardzo dyskretnie do strażników prawa. Jednak w większości przypadków dochodzenia zostały umorzone z braku zidentyfikowania winnych. Tym niemniej, idąc po nitce do kłębka, od przesłuchania do przesłuchania, udało się trafić na ślad kilku zaginionych skarbów. I czytamy dalej w L'Express. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo długo nie pilnowało swojego dobytku. Placówki zagraniczne, blisko 200, upiększane były pożyczanymi dziełami sztuki w liczbie około 19 tysięcy. Chodziło o przybliżenie ducha Francji, ale ten duch rozpłynął się. Według ostatnich podliczeń Quai d'Orsay placówki dyplomatyczne mają 26% strat, czyli dwa razy tyle, co średnia obliczona przez komisję. Cytowany przez tygodnik jeden ze znawców zwyczaju francuskiej dyplomacji wspomina: latami ambasady w Pradze i w Wiedniu były jednymi z bogaciej ozdobionych. Po dziś dzień na wiedeńskich targach znajduje się przedmioty pochodzące z francuskich placówek w Europie Środkowej. Przedmioty zagubione, przedmioty ukradzione. I dalej anonimowy rozmówca mówi: jeden z ambasadorów w Rzymie, opuszczając pałac Farnese, zabrał ze sobą bieliznę pościelową i stołową. A z poprzedniej placówki po jego odejściu zniknęła cała zestawa stołowa. Na ponad 16 tysięcy dzieł figurujących w spisach Biura Ruchomości Państwowych, instytucji zajmującej się m.in. umeblowaniem biur ministrów, nie zlokalizowano prawie 3400. Gdy brakuje 20 centimów w kasach państwowych, sztab księgowych szuka wyjaśnienia. Jeśli zaś chodzi o drogocenne meble, to do niedawna nie było żadnych środków kontroli, stwierdza Bernard Schotter, główny zarządca ruchomości państwowych. I dodaje: staramy się zrobić z tym porządek. Jak wynika z artykułu zamieszczonego w L'Express, dobra państwowe nie padły ofiarą zorganizowanej grabieży, ale raczej niewiarygodnych niedopatrzeń w zarządzaniu pożyczonymi dziełami. Dużej ich części nie da się dziś zlokalizować. Mówimy o wyślizgiwaniu się z rąk, aby nie używać słowa przepadek, podsumowuje Jean-Pierre Badi. W niektórych przypadkach jest to wyślizgiwanie się stopniowe, w innych niestety definitywne, kończy francuski tygodnik.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Wojciech Sikora, a teraz magazyn europejski, przygotowany przez Agnieszkę Kumor.
1/4 mieszkańców Europy przynajmniej raz w życiu cierpiała na poważne zaburzenie psychiczne. 18,4 miliona osób w wieku od 18 do 65 lat cierpi na głęboką depresję. Parlament Europejski przyjął w ubiegłym tygodniu sprawozdanie w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności. Jest to tak zwana strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. W tekście tym parlament wzywa m.in. do priorytetowego traktowania zdrowia psychicznego w ramach polityki ochrony zdrowia i w unijnej polityce badań naukowych, ze szczególnym wskazaniem na zapobieganie. Jednym z europosłów, którzy wzięli udział w debacie, był pan Bogusław Sonik z Europejskiej Partii Ludowej.
Cóż, cała ta strategia jest pomyślana w ten sposób, aby priorytet działania Unii wpisać w zdrowie psychiczne. To jest ta zielona księga, którą przyjęliśmy, jest jakby sygnałem do Komisji Europejskiej, do Rady Europejskiej, że konieczne są stosowne rozporządzenia prawne, dyrektywa, która by ujednolicała podejście w ogóle do tego typu chorób w całej Europie, eliminowała przypadki skrajne, gdzie przetrzymuje się w izolatkach ludzi. Podejście, jakie jest proponowane przez nas, to jest podejście, żeby chorzy byli leczeni jak najbliżej domu, żeby umożliwić im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i żeby na to nałożyć jak największy nacisk.
Bo przecież potrzebna jest również czy pomoc rodziny, czy otoczenie społeczne, nie tylko sam szpital i opieka medyczna.
No, przede wszystkim właśnie dlatego, że te choroby czy załamania psychiczne, czy które występują, one mogą być łagodniej zniesione, jeżeli się nie przenosi nikogo do szpitala, jeżeli on może funkcjonować, jeżeli umożliwia się i stosuje się wszelką profilaktykę, a także zwiększenie liczby pielęgniarek, lekarzy i psychologów dla tego typu zaburzeń. Szczególnie dla młodzieży, która teraz poddana jest również i nowoczesnym zagrożeniom.
Właśnie, bo mówił pan o nowych, zdaje się w swoim wystąpieniu, o nowych technologiach, w których kryje się niebezpieczeństwo doznania szwanku na zdrowie.
Spotkałem się już z analizami, z pokazaniem jakby zagrożeń, jakie niesie ze sobą w wejściu w świat internetu i świat gier komputerowych, gdzie młodzi ludzie kompletnie się zatracają. W Holandii powstał w tej chwili pierwszy taki ośrodek specjalistyczny, trochę jak dla alkoholików, do wyjścia z tego typu uzależnienia. Bo zabiera świat, powoduje utratę woli jakby funkcjonowania w społeczeństwie, izolację całkowitą, a w konsekwencji jakby utratę szans i pogrążenie się w samotności i w izolacji od społeczeństwa. Ten raport wskazuje również na zagrożenia, które w nowych krajach występują. Mówi się dużo o tym, że no to są te zagrożenia związane z alkoholizmem.
W nowych krajach członkowskich. No właśnie, europosłowie mówili o konieczności reformy systemów opieki w zakresie zdrowia psychicznego w nowych państwach członkowskich, co w pierwszym rzędzie w tych krajach, a więc i w Polsce, należałoby zmienić.
No, tutaj się podkreślało przede wszystkim, że to, o czym może wspominałem już wcześniej, że no, należy po prostu leczyć ludzi jak najbliżej ich domu, ich rodzin. I to, że to powinno być zdecentralizowane bardzo, żeby nie tworzyć wielkich kompleksów szpitalnych, gdzie po prostu zanikają indywidualność tego pacjenta i on tak naprawdę odbiera mu się samodzielność. Więc to jest jakby tutaj podstawą. No i oczywiście z myślą może nawet o tych dwóch krajach, które pretendują tutaj do Unii Europejskiej, czy mają być przyjęte, Bułgarii i Rumunii. Mowa jest o skrajnych przypadkach trzymania ludzi w izolatkach, odcięcia ich w ogóle od świata.
Gdzie często w przeszłości, w erze komunistycznej, szpitale psychiczne były po prostu formą walki z opozycją.
Były formą walki z opozycją, ale też i takim rodzajem pozbawiania się ludzi chorych jako tych, którzy są jakby zbędni do funkcjonowania społeczeństwa, a nawet są czymś wstydliwym.
Jakie są w takim razie najlepsze wzorce leczenia zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej? Kogo moglibyśmy naśladować?
No ja myślę, że tutaj Skandynawia ma dość duże doświadczenie w tym względzie. Tam są tworzone jakby właśnie takie specjalne, miałem okazję takie oglądać, ośrodki, które są położone blisko miast, ale równocześnie na tyle oddalone, że ci ludzie w takich domach jakby jednorodzinnych, niskich, parterowych, z wyjściem na ogród, mogą funkcjonować, są specjalistyczne pracownie, możliwości nauki, możliwości pracy też, którą tam się organizuje. No, są też takie przykłady również i w Polsce, gdzie ojciec Tadeusz Zaleski założył pod Krakowem taki ośrodek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej psychicznie i on od lat ten ośrodek Świętego Alberta wspomagany przez Annę Dymną prowadzi, jakby pomaga tym młodym ludziom wyjść i funkcjonować normalnie, jakby żeby czuli się, że mogą funkcjonować w społeczeństwie.
A na gruncie skandynawskim pan mówił, Norwegia, Szwecja, czy moglibyśmy się od nich czegoś nauczyć?
Znaczy ja znam Danię, Szwedzi i te ośrodki, które oglądałem, to właśnie o tym mówię. Natomiast no, tutaj myślę, że to, co najbardziej się podkreślano, no to od nich cóż można się nauczyć, ale ktoś powie potem, że nie mamy pieniędzy. To jest ogromna rozpiętość pomiędzy ilością psychologów, lekarzy i pielęgniarek przypadających na 100 tysięcy osób w tych krajach, a naszym. Więc tutaj też po prostu musi być to rozwiązane, żeby byli specjaliści, specjalistyczna pomoc. Studia, szkolenia oraz przekonanie, że warto w to inwestować.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Z Bogusławem Sonikiem z Europejskiej Partii Ludowej rozmawiała Agnieszka Kumor. Tu Paryż RFI, Anna Bernhardt zaprasza teraz na niedzielną kronikę wyznaniową.
Słowa papieża, o których mówi cały świat, wydarzenie to powinno napawać dumą wszystkich przyznających się do korzeni chrześcijańskich, ale niestety kontekst nie jest bardzo pozytywny, a widmo afery z karykaturami Mahometa czai się tuż za rogiem. Chodzi o słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI podczas wykładu na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Wykład skierowany był do ludzi nauki, a dotyczył relacji wiary i rozumu. Kilka refleksji papieża, teologa i nauczyciela, zostało powtórzone przez media i wywołało prawdziwą burzę w islamskim świecie. Niewiele osób dotarło do źródła i pochyliło się nad rozważaniami Ojca Świętego. Spróbujmy więc przytoczyć fragmenty mówiące o tym, że nie można niczym uzasadnić szerzenia wiary przy użyciu przemocy, gdyż przemoc jest sprzeczna z naturą Boga. Odwołując się do dialogu cesarza bizantyjskiego Manuela II i perskiego uczonego Ibn Hazna sprzed 600 lat, a cesarz i Persy dyskutowali na temat pojęcia dżihadu, Ojciec Święty wskazał na różnicę w pojmowaniu Boga w chrześcijaństwie i islamie. Przypomniał jedną z pierwszych sur Koranu mówiącą o tym, że nie ma przymusu w religii, choć później są i takie, które mówią o nawracaniu niewiernych siłą. Jeśli ktoś chce prowadzić do wiary, cytował Benedykt XVI rozumowanie Manuela II, potrzebuje zdolności dobrej rady i prawidłowego myślenia, a nie przemocy i groźby. Papież zaznaczył, że decydujące w argumentacji przeciwko nawracaniu siłą jest to, że działanie niezgodne z rozumem jest sprzeczne z istotą Boga. Było to oczywiste dla cesarza wyrosłego w kulturze greckiej, natomiast nie dla muzułmanina, dla którego Bóg jest absolutnie transcendentny i jego wola nie jest związana z żadną z ludzkich kategorii. Bóg nie jest ograniczony nawet przez swoje słowo i nic nie zmusi go do objawienia nam prawdy. Tu rozchodzą się drogi w rozumieniu Boga między chrześcijanami i muzułmanami, stwierdził papież. Zgodnie z Biblią Bóg działa przez logos, rozum i słowo zarazem. Dlatego spotkanie biblijnego orędzia z grecką filozofią nie było przypadkiem. Wiara Kościoła zawsze trzymała się tego, że między Bogiem a nami, między Jego duchem stwórczym i naszym stworzonym umysłem istnieje prawdziwa analogia, dowodził na Uniwersytecie Niemieckim papież, dodając: prawdziwie boskim Bogiem jest Bóg, który ukazał się nam z miłością jako słowo, jako logos. Dlatego chrześcijańska służba Bogu jest nabożeństwem sprawowanym w zgodzie z odwiecznym słowem i z naszym rozumem, przekonywał Benedykt XVI. A jego rozważania można uznać za kontynuację myśli wyłożonych przez Jana Pawła II w encyklice Fides et Ratio, czyli o relacjach między wiarą a rozumem. Słowa, które wywołały szczególne oburzenie w świecie islamskim, to cytat, którym posłużył się Ojciec Święty w swym wykładzie. Średniowieczny władca Bizancjum Manuel II miał powiedzieć: wskaż mi więc, co Mahomet wymyślił nowego. Znajdziesz tylko złe i nieludzkie rzeczy, takie jak rozkaz szerzenia jego nauki za pomocą miecza. Ten wyrwany z kontekstu cytat przyczynił się do gromów, które padają na głowę stolicy apostolskiej. Padają nawet oskarżenia, że Ojciec Święty zapisał się do obozu Amerykanów, że rzucił się na wyznawców islamu, przystępując do krucjaty Busha. Jednym słowem, świadomie obraził wyznawców Mahometa. Szef watykańskiego biura prasowego, ojciec Federico Lombardi, twierdzi jednak, że z uważnej lektury wypowiedzi Ojca Świętego jasno wynika całkowite odrzucenie przemocy motywowanej religijnie. Nie było natomiast zamiarem Benedykta XVI analizowanie pojęcia dżihadu, ani tym bardziej obrażanie uczuć wyznawców islamu. Jasno widać wolę kontynuowania przez Ojca Świętego postawy szacunku i dialogu wobec innych religii i kultur, w tym oczywiście także wobec islamu, podkreślił ojciec Lombardi. Do dialogu kultur wezwał Benedykt XVI podczas spotkania ze światem nauki na Uniwersytecie w Ratyzbonie, ale tego już media nie rozdmuchały na pierwszych stronach. Podobnie jak i apelu z Asyżu, w którym czytamy m.in. religie nie mogą usprawiedliwiać nienawiści i przemocy. Kto używa imienia Boga dla niszczenia bliźniego, ten oddala się od samej wiary. Takie konkluzje znalazły się w dokumencie końcowym ekumenicznego spotkania, które odbyło się w Asyżu na początku września. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielkich religii świata, a także politycy i ludzie kultury.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Polska nauka i medycyna miały w XX wieku dwóch wielkich przedstawicieli we Francji.
Pierwszym był Ludwik Reichmann, lekarz-pediatra, humanista, założyciel UNICEF-u. Drugim był jeden z pionierów światowej neuroendokrynologii, profesor Marian Jutisch, zmarły we Francji w 2002 roku w wieku 82 lat. Profesor Jutisch urodził się w południowo-wschodniej Polsce. Był żołnierzem kampanii wrześniowej. Wojenne losy rzuciły go do Francji. W szeregach polskiej armii we Francji odbył kampanię 40 roku. Po upadku Francji pozostał w tym kraju i ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Lyonie. Zainteresowanie chemią białek i peptydów skłoniło go do podjęcia badań nad hormonami białkowymi. W latach 1956-1972 był zastępcą dyrektora Laboratorium Morfologii Eksperymentalnej i Endokrynologii Collège de France. Pracował też pod kierunkiem profesora Shou Haoli, czołowego w owym czasie badacza chemii hormonów, odkrywcy struktury chemicznej wielu hormonów przysadkowych. W 1972 roku profesor Jutisch zorganizował Laboratorium Hormonów Peptydowych Narodowego Centrum Badań Naukowych w Żywcu-Rewet, którym kierował do przejścia na emeryturę. Odkrycia profesora Mariana Jutisza, zasługujące zdaniem wielu specjalistów na Nagrodę Nobla, mają bezpośredni związek z życiem. Pozwalają bowiem skutecznie leczyć niepłodność na tle hormonalnym u kobiet. Profesora Mariana Jutisza wspomina przed moim mikrofonem jego uczeń, profesor Kazimierz Kochman, zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej pod Warszawą.
Profesora Jutisza poznałem osobiście podczas jego wizyty w Polsce w 1972 roku. Rozmawialiśmy długo. Wyjawiłem mu wszystkie moje problemy naukowe, które mnie nurtują. No i on powiedział tak, że gdy tylko rozpocznie laboratorium polipeptydowe w Żywcu-Rewet, gdy się tam przeprowadzi z całą załogą, to mnie przyjmie. I tak też przyjął mnie na początku następnego roku na 2,5-miesięczny staż, a po zakończeniu tego stażu powiedział mi od razu, że w październiku załatwia mi 2-letni staż naukowy w jego laboratorium i tak też się stało. Przyjechałem nie jako biedny Polak, tylko było stypendium tak wysokie, że mogłem przyjechać z całą rodziną.
A czy prowadziliście wspólne badania?
Po pierwsze, prowadziliśmy badania nad biosyntezą GnRH, tego peptydu GnRH, oraz badaliśmy już transmisję informacji w przysadce. Ja pod jego kierunkiem oczyszczałem kinazy białkowe, a i oczyszczałem tubulinę.
Panie profesorze, a czy kontynuuje pan w tej chwili te badania? Czy to już jest jakiś rozdział zakończony?
Następcą profesora Jutisza jest profesor Raymond Kunis, z którym prowadzimy stałą współpracę naukową. I już, ponieważ profesor Jutisz odszedł na emeryturę w 1989 roku, ale dalej pracował i on był jak gdyby takim dobrym duchem tej współpracy naukowej i od tamtego czasu do chwili obecnej jest nie tylko współpraca naukowa, ostatnio opublikowaliśmy 3 publikacje w dobrych międzynarodowych czasopismach razem. Poprzednio opublikowaliśmy chyba 5 publikacji razem. Także ta współpraca jest, rozwija się i co więcej, ona jest jakby włożona w ramy współpracy między CNRS i Polską Akademią Nauk. I my mamy zawsze możliwość przyjechania do laboratorium profesora Kunisa, co czynimy każdego roku, ale również i profesor Kunis i jego współpracownicy przyjeżdżają do nas rzadziej, ale przyjeżdżają i też wspólnie pracujemy.
A co jest jeszcze w tej dziedzinie do zrobienia? Na pewno jest sporo, bo w nauce nie ma granic.
Weszła nowa dziedzina wiedzy, mianowicie biologia molekularna. I w tej dziedzinie biologii molekularnej. Pierwszym takim pionierem w zakresie badań nad przysadką był najpierw profesor Jutisz, a później jego uczeń, profesor Raymond Kunis, który prowadzi bardzo zaawansowane badania. No i w tej dziedzinie mamy jeszcze dużo do zrobienia. Mamy dużo do zrobienia poznanie mechanizmów przenoszenia informacji, transkrypcji oraz zbadanie dokładnie mechanizmów przenoszenia informacji po związaniu się gen RH z receptorem na komórce przysadki. Następuje ciąg reakcji prowadzących po pierwsze do uwalniania LH i FSH, a po drugie do jego syntezy. Ale coraz więcej w tej dziedzinie zostało poznanych elementów, ale jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia w tej dziedzinie. I w tej dziedzinie też właśnie współpracujemy, żeby poznać drogę i mechanizmy przenoszenia informacji, sygnałów wewnątrz komórki. I to jest jak gdyby takim wyzwaniem obok dokładnych mechanizmów genetycznych, transkrypcji, uruchomienia informacji genu do specyficznego mRNA, to jest pierwsza droga, a druga droga to jest badanie dokładne elementów komunikacji wewnątrz komórki przysadkowej prowadzących do uwalniania oraz skomplikowanych mechanizmów kontrolnych, ponieważ głównie gen RH uwalnia, ale to znaczy po związaniu się z receptorem, ale nie tylko. Są jeszcze inne receptory na komórce przysadkowej, które też działają. I w tej grze skomplikowanej właśnie jest pewien efekt końcowy. I ten efekt końcowy to jest, uważam, taki najbardziej wydajny impuls uwalniania LH prowadzący do owulacji. I właśnie, gdy jest ten impuls, to dobrze, ale co czasem przeszkadza, żeby mimo, że jest gen RH, mimo, że wszystko jest, że ten impuls nie zachodzi albo zachodzi za mały. I to jest też praca dla medycyny.
Panie profesorze, jeszcze może na zakończenie parę słów o związkach profesora Jutisza z Polską, prawda? Bo on wjechał do Francji, pracował do końca życia we Francji, do śmierci w 2002 roku, ale pozostał cały czas związany z Polską. No, najlepszym dowodem jest fakt, że pan profesor właśnie przyjechał, był jego uczniem i sądzę inni polscy naukowcy. To był wielki polski patriota związany tak, przez całe życie z Polską.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jego siostra mieszka w Krakowie, Eugenia Holańska, a jego siostrzenica, pani profesor Irena Nalepa, jest profesorem w Instytucie Farmakologii w Krakowie. To po pierwsze, jego związki są rodzinne. A po drugie, on zawsze kochał nasz kraj i bardzo tęsknił, gdy nie mógł przyjechać. I właśnie taka okazja, właśnie jak się nadarzyła, że można było w owym czasie, to był odległy czas, 72 rok, można było nawiązać współpracę. Była to dla niego wielka sprawa, bo po pierwsze mógł odwiedzić ukochany kraj, a po drugie mógł w końcu dla tego kraju coś konkretnego zrobić. Dlatego też on za bardzo nie wdawał się w deklaracje, w podpisywanie jakichś protestów. On wolał pracę cichą, pracę wspomagającą naukę polską. Chociaż w głębi serca i otwarcie mówił, że nienawidzi komunizmu i uważa, że to jest straszny system, ale on powiedział, że ma zwyczaj, że może to wszystkim powiedzieć, ale niczego nie podpisywał. Gdy byłem u niego w laboratorium, laboratorium Gypsy River było w końcu parku, także było około 40 minut, może 35 minut do stołówki, to on zawsze przeważnie wybierał mnie, byśmy razem szli, bo on wtedy mógł rozmawiać po polsku i to jemu sprawiało wielką przyjemność, a jednocześnie no, bardzo dbał o to, żeby mówić bardzo dobrze, poprawnie. A poza tym to był człowiek bardzo dostojny, szlachetny, wielki humanista, który czynem swoim i szlachetnym sercem pracował dla nauki, ale pracował dla Francji i również dla Polski.
Profesorze Marianie Jutiszu, wybitnym polskim naukowcu, który zmarł we Francji w 2002 roku, opowiadał profesor Kazimierz Kochman.
Był to magazyn Anny Rzeczyckiej, Polska we Francji, tu Paryż, Radio France International. I na zakończenie Katarzyna Zawicka będzie Państwa przekonywać jeszcze, że piosenka jest dobra na wszystko.
Charlotte Gainsbourg znana jest nam głównie z ekranu. Teraz jednak będziemy mieli okazję odkryć ją również jako piosenkarkę. Wprawdzie śpiewała już wcześniej, ale pozostawała wtedy pod ogromnym wpływem ojca, Serge'a Gainsbourga. Teraz postanowiła się usamodzielnić. Charlotte jest córką dwojga słynnych rodziców. Jej ojcem, jak już wspomniałam, był Serge Gainsbourg, piosenkarz, ale przede wszystkim autor piosenek we Francji stojący na bardzo wysokim piedestale. Słynny ze swych bezkompromisowych, obrazoburczych prowokacji, gardzący drobnomieszczańskimi zasadami i moralnością, uwielbiany przez kobiety, chociaż trudno by było doszukać się w jego wielkiej głowie i odstających uszach urody, nadal zajmuje tu uprzywilejowaną pozycję idola. Jego wieloletnią towarzyszką życia była matka Charlotte, Jane Birkin, której poświęciłam 3 magazyny w związku z ukazaniem się jej kolejnej płyty. Charlotte, jak sama przyznaje, była dzieckiem bardzo nieśmiałym i trudno by się spodziewać czegoś innego przy takich rodzicach. Od dzieciństwa marzyła o karierze artystycznej, niekoniecznie jednak aktorskiej. Początkowo chciała zostać malarką, ale jako 12-latka znalazła się przed kamerą u boku Catherine Deneuve w filmie Słowa i muzyka. I tak to się zaczęło. Początkowo Charlotte grała głównie role zbuntowanych nastolatek. Sama przecież była jedną z nich. Nie lubiła swojej twarzy, nie znosiła swojego głosu i denerwowało ją zainteresowanie, jakim była otoczona ze względu na słynnych rodziców. W 1986 roku Serge Gainsbourg nakręcił film Charlotte Forever, opowiadający o alkoholiku, którego przy życiu trzyma wyłącznie miłość do jego nastoletniej córki. Charlotte zagrała w nim oczywiście, zaśpiewała również piosenkę Limon Insist, napisaną przez ojca. Film wywołał skandal, mniejszy jednak niż wideoklip do piosenki.
Cette citron.
To była piosenka Limon Incest, napisana przez Serge'a Gainsbourga, śpiewała Charlotte Gainsbourg i Serge Gainsbourg. W roku 2000 Madonna zaprosiła Charlotte Gainsbourg do udziału w nagraniu swojej płyty i to jej głos właśnie słychać na początku piosenki What It Feel Like For A Girl.
Tęsknię ci z To look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.
Ale jej kariera piosenkarska zaczęła się jednak u boku ojca i to z nim właśnie nagrała pierwsze płyty. Oto tytułowa piosenka z filmu Charlotte Forever.
Charlotte. Charlotte forever. Papa.
Dzisiaj Charlotte ma 34 lata, w przeciwieństwie do wielu ludzi świata kina od lat związana jest z tym samym mężczyzną, aktorem i reżyserem Iwanem Attalem. Ma dwoje dzieci, przełamała kompleksy i nieśmiałość, jest obecnie jedną z najbardziej cenionych aktorek francuskich. Obecnie wydaje swą pierwszą samodzielną płytę zatytułowaną Piąta 55. Powiedziałam, że przełamała swą nieśmiałość, ale jak sama przyznaje, w czasie nagrywania płyty nie mogła opanować tremy i drżenia głosu. A oto na zakończenie fragment tej właśnie płyty.
RFI
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.